Kasia Gizińska
i Przemek Pawełek. W dzisiejszej audycji cofniemy się do końca lat 80., kiedy to w Polsce i wreszcie świata narodziła się demoscena, ruch niezrzeszonych autorów tworzących na komputerach, no właśnie co, cyfrową sztukę, dema i intra, zawierające w sobie grafikę, animację oraz muzykę. Demoscena, czyli ruch undergroundowy, podziemny, nigdy nie przebił się do masowej kultury, ale z drugiej strony cały czas działa i chyba nie ma się źle. Gdyby nie miał się źle, to raczej nie trafiłby do Muzeum Techniki z wystawą podsumowującą historię właśnie tego ruchu. O tym później, ale najpierw wiadomości.
Nowa gra Studia 11bit ukaże się w 2017 roku. Podczas konferencji prasowej dla inwestorów zaznaczono też, że Industrial, to roboczy tytuł gry, otrzyma największy budżet w historii firmy. Tytuł trafi na PC i konsole. Szczegóły dotyczące rozgrywki, fabuły i innych elementów pozostają nieznane. Większe będą także wydatki na marketing nowej gry, co ma związek m.in. z nawiązaniem współpracy z Platinum, firmą odpowiedzialną za filmy wprowadzające do wszystkich odsłon cyklu Wiedźmin. Co ciekawe, podkreślono również, że produkcja ma być rozwijana długofalowo i projektowana jest tak, by później mogły powstawać sequele z akcją w tym samym świecie, informuje serwis gry online. Liczymy, że gra będzie kolejnym kamieniem milowym w rozwoju spółki. Industrial to znacznie większe przedsięwzięcie niż This War of Mine, nie tylko od strony finansowej, zapewnił zarząd 11bit w sprawozdaniu finansowym. Studio 11bit jest odpowiedzialne za cykl Anomaly oraz za grę This War of Mine, która zyskała uznanie odbiorców na całym świecie. Niedługo na PC i platformy mobilne trafi rozszerzona edycja tego tytułu.
Giełdowi inwestorzy nie mają wątpliwości. Polski game dev to przyszłość, pisze Poligamia. CD Projekt Red został giełdową spółką roku 2015 Pulsu Biznesu. Nie tylko twórcy Wiedźmina mają jednak co świętować. Na zlecenie gazety TNS Polska przepytał 100 specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów, analityków, doradców i maklerów. Ankietowani wystawiali noty w 5 kategoriach, m.in. kompetencje zarządu, innowacyjność produktów i usług czy perspektywy rozwoju. Zwyciężył CD Projekt Red. Bardzo dobre wyniki w połączeniu z ambitnymi planami rozwoju zrobiły swoje. Drugie miejsce zajęło CI Games. Jak pisze Puls Biznesu, w 16 dotychczasowych edycjach rankingu giełdowa spółka roku zaledwie dwa razy zdarzyło się, że na podium stanęły dwie firmy prowadzące taką samą działalność. Chociaż CI Games nie wydało w zeszłym roku żadnej gry, to zwróciło uwagę branży finansowej nadchodzącym Snajperem 3, a także niebagatelnymi przychodami. Redakcja Forbesa umieściła ją w pierwszej piątce najbardziej dochodowych giełdowych spółek 2015 roku.
Tymczasem Sony zamyka studio twórców Drive Club i MotorStorm, donosi Eurogamer.pl. Japońska firma zapewnia, że postara się przenieść deweloperów do prac nad innymi projektami związanymi z konsolami PlayStation. Zamknięcie Evolution jest efektem zmian w strukturze europejskich studiów związanych z Sony i stałego procesu analizowania Worldwide Studios. Firma chce zawsze być pewna, że posiadane zasoby zagwarantują powstanie wysokiej jakości innowacyjnych projektów. Wiemy, że ta decyzja wiąże się z ryzykiem utraty ważnych członków zespołu, ale skupiając się na innych studiach, które pracują nad ekscytującymi projektami, postawimy się w lepszej, mocniejszej pozycji, by zaoferować odbiorcom najlepszą jakość produktów, napisali przedstawiciele Sony w oświadczeniu. Evolution zostało założone w 1999 roku. Firma odpowiada m.in. za serię MotorStorm. Pracowała też nad najlepszymi odsłonami cyklu WRC. Ostatni projekt studia to wyścigowa gra Drive Club, która zadebiutowała w 2014 roku. Produkcja była stale rozwijana poprzez kolejne aktualizacje i DLC. Deweloperzy pracowali także nad wsparciem PlayStation VR dla Drive Club. Nie wiadomo, czy w związku z likwidacją firmy wersja przygotowywana z myślą o wirtualnej rzeczywistości ostatecznie powstanie.
Daisy Ridley, nową Lara Croft? Aktorka znana z roli Rey w filmie Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy przyznała, że prowadziła rozmowy na temat filmu Tomb Raider, pisze Gram.pl. Aktorka wcieliłaby się w rolę głównej bohaterki Lary Croft. Czy tak faktycznie będzie? Tego nie wie nikt. Jednak Ridley potwierdziła, że rozmowy z producentami filmu miały już miejsce, choć scenariusz jeszcze nie jest gotowy. Ridley stwierdziła w rozmowie z The Hollywood Reporter, że czeka jedynie na kogoś, kto powie: chce ciebie, zróbmy to. Co więcej, na temat sprawy wypowiedział się także John Boyega, kolega Ridley z planu najnowszej części Gwiezdnych Wojen, który zaraz po zagraniu w Tomb Raider miał stwierdzić, że ta rola idealnie pasowałaby do Daisy. Przypomnijmy, że seria Tomb Raider doczekała się dwóch wielkoekranowych produkcji: Lara Croft Tomb Raider oraz Lara Croft Tomb Raider Kolebka Życia. W obydwu filmach w rolę Lary wcieliła się Angelina Jolie.
To były wiadomości. Teraz będziemy rozmawiać o przyszłości telewizji internetowej. Usługa streamingowa Netflix jest od niedawna dostępna oficjalnie w Polsce. Dla wielu osób nie jest to do końca to, na co czekali. Oferta seriali i filmów jest uboższa od amerykańskiej. W wielu pozycjach brak polskiej wersji językowej, ale jest to wyraźny krok firmy w stronę Polski. Z tej okazji nasz kraj odwiedził Jerry Sievers, wiceprezes komunikacji Netflixa na Europę, i spytaliśmy go, jak powinniśmy traktować otwarcie na nasz rynek. Jako pełnoprawny start polskiej usługi, czy też inaczej?
Na początku tego roku, 6 stycznia, uruchomiliśmy Netflix w kolejnych 130 krajach i Polska jest jednym z nich. Kiedy mówię, że Netflix jest tu dostępny, mam głównie na myśli anglojęzyczną wersję. Tak więc tak naprawdę nie uruchomiliśmy polskiego Netflixa, ale osoby tu mieszkające, którym nie przeszkadza oglądanie treści po angielsku albo korzystanie z angielskiego interfejsu, mogą z niego swobodnie korzystać. Wymagana jest płatność kartą kredytową, na dzień dzisiejszy ceny podane są w euro. Tak więc mówiąc o tym, że Netflix jest w końcu w Polsce, nie mam na myśli polskojęzycznej usługi dla wszystkich. Kiedy w styczniu ogłosiliśmy rozszerzenie oferty, nasz prezes Reed Hastings nazwał to wydarzenie narodzinami globalnej sieci telewizji online. I stawiamy tu głównie nacisk na słowo narodziny. Czujemy się jak noworodek, małe dziecko. Musimy dojrzeć, dorosnąć i dowiedzieć się, co jest istotne dla różnych krajów na świecie, aby Netflix był tam ważny. To dopiero początek długiej drogi, osiągnięcie celu dopiero przed nami.
A jak wypada nasz rynek z perspektywy Netflixa po tych kilku tygodniach?
To, co widzimy, jest bardzo obiecujące. Wydaje się nam, że polski rynek jest rozwojowy. Niektóre z naszych założeń się potwierdziły, a chodzi dokładnie o to, że wiele osób w Polsce jest zainteresowanych zagranicznymi programami. Wiele osób też bardzo dobrze mówi po angielsku. Wiele osób ma bardzo dobrej jakości łącza internetowe. Pod tym kątem Polska jest bardzo dobrym miejscem dla Netflixa.
Nasze kolejne pytanie dotyczyło różnic, które istnieją w tym sektorze pomiędzy polskim rynkiem a rynkami zachodnimi.
Nie ma tak wiele różnic. Myślę, że ludzie na całym świecie, i stąd też powód, dla którego od stycznia Netflix jest dostępny w ponad 130 krajach, są zainteresowani telewizją internetową. Większość przyzwyczaiła się do bycia online, do korzystania z internetu. Zmierzamy do tego, aby stać się generacją na życzenie. Jesteśmy też przyzwyczajeni do globalnego aspektu internetu. I kiedy chodzi o korzystanie z telewizji, to też chcemy mieć nad nią kontrolę. Chcemy wybierać, co będziemy oglądać i jak długo, na jakim urządzeniu. A klasyczna telewizja, czy też liniowa telewizja tego nie oferuje. My dajemy to w dość przyjaznej formie, tak więc internet zmienia rynek telewizji, tak jak zmienił rynek muzyczny czy serwisy informacyjne.
A co z przyszłością oferty Netflixa dla Polaków?
Dobra wiadomość jest taka, że ciągle się rozwijamy, ciągle dodajemy nowe programy. Zaprezentujemy ponad 30 nowych własnych seriali i kolejnych sezonów tych już istniejących w tym roku. Tak więc praktycznie to nowy sezon innego serialu co tydzień. Dodatkowo przed nami premiera 10, a nawet i większej liczby filmów, w których produkcję jesteśmy zaangażowani. To samo dotyczy dokumentów, a jeżeli chodzi o tytuły dla dzieci, to jest ich blisko 30. Tak więc wiele programów pojawi się na Netflixie i wszystkie będą dostępne dla wszystkich na całym świecie w tym samym czasie. Będzie można je oglądać w Polsce, Tajlandii czy Afryce Południowej.
A teraz czas na recenzję. W Tom Clancy's Rainbow Six Siege zagrał dla nas Michał Dydliński.
Gra Rainbow Six Siege jest to, można powiedzieć, taktyczny shooter. Strzelanka polegająca na tym, że trzeba osiągnąć po prostu cele misji, czyli obronić zakładnika lub podłożyć bombę, ewentualnie obronić jakieś konkretne miejsce na mapie. Pomysł znany od wielu lat w takich grach na przykład jak Counter-Strike. Teraz jest przełożony do serii Rainbow Six, też już od kilkunastu lat obecnej na rynku. No i sprawdza się to całkiem ciekawie.
Sprawdza się ciekawie dla pojedynczego gracza, czy dla wielu graczy?
Absolutnie moim zdaniem jest to gra dla wielu graczy. Konkretnie jest robiona pod multiplayer, dlatego że single praktycznie nie istnieje. Nie ma jakby takiej kampanii znanej, powiedzmy, z innych gier, choćby z Call of Duty. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o grę dla pojedynczego gracza, mamy tylko takie sytuacje, pojedyncze misje właśnie polegające na tym, żeby, tak jak już wspomniałem, wspominałem, osiągnąć jakiś konkretny cel, natomiast nie ma fabularyzowanej kampanii. Gra pod względem fabuły jest bardzo płytka, natomiast zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wchodzimy do trybu multiplayer i tak też zdaje się twórcy gry zakładali, że ta gra będzie konkretnie zrobiona pod grę przez internet. No i faktycznie wtedy zaczyna się główna zabawa, dlatego że po prostu możemy się zmierzyć z realnymi przeciwnikami, również przy wsparciu realnych graczy w swoim teamie.
Mamy więc terrorystów kontra oddział specjalny. Jak wygląda rozgrywka? Czy jest urozmaicona, czy raczej mamy ten sam schemat powielany w różnych mapach?
To znaczy schemat jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o to realizowanie tych celów, czyli obrona zakładników, obrona konkretnego punktu, podkładanie mapy. Natomiast rozgrywka jest zróżnicowana o tyle, że jest wiele różnych możliwości realizowania tych celów. Mówiąc krótko, przed rozpoczęciem każdej misji mamy kilkanaście sekund czy kilkadziesiąt sekund na dokładne przygotowanie, to znaczy wybranie klas zawodnika, którym chcemy być, bo tam jest kilkanaście klas przygotowanych, wybranie odpowiedniego sprzętu, rozejrzenia się po mapie za pomocą dronów na przykład, to też jest nowość, zaplanowania taktycznego, także pod tym względem jest wiele różnych możliwości. Natomiast zazwyczaj sama końcówka tej misji, końcówka rundy właściwie, wygląda tak samo, czyli to jest totalna strzelanka w wielkim zbliżeniu, latają granaty, świszczą kule, także pod tym względem jest bardzo dynamicznie i bardzo emocjonująco. Mimo że pomysł na misję jest bardzo podobny, to jest wiele możliwości osiągnięcia tych celów, jest pewna dramaturgia, jest trochę emocji, jest dynamika, więc pod tym względem rzeczywiście tę grę można spokojnie polecić osobom, które zwłaszcza lubią sieciowe strzelanki, ale również osobom, które po prostu lubią dynamiczną rozgrywkę i lubią dobrą zabawę.
Do kogo w takim razie skierowane jest nowe Rainbow Six? Do hardkorowców, bardziej do casualowych graczy? Jest tutaj bliżej do Call of Duty, czy raczej do Counter-Strike'a?
To jest połączenie Call of Duty i Counter-Strike'a. Gra jest raczej skierowana do bardziej casualowych graczy, dlatego że nie ma tutaj takiego elementu, powiedzmy, skillowego. To znaczy, można być dobrym w tę grę, nie musząc koniecznie dobrze operować myszką czy klawiaturą. Po prostu, jeżeli dobrze poznamy mechanikę gry, jeżeli poznamy wszystkie triki, poznamy mapy, można spokojnie grać w to bez przemęczenia się, bez spędzenia kilku czy kilkunastu godzin przy komputerze, żeby być dobrym. Także to jest gra, moim zdaniem, skierowana raczej do graczy casualowych, aczkolwiek gracze również tacy profesjonalni, bardziej zdeterminowani do gry, do bycia lepszym, znajdą tu coś dla siebie, dlatego że oprócz takich misji casualowych jest też tryb rankingowy, znany powiedzmy choćby z Counter-Strike'a. To jest bardzo podobne rozwiązanie tutaj, że od pewnego poziomu, bo wraz z graniem osiągamy coraz wyższe poziomy, od pewnego poziomu możemy wejść w tryb rankingowy i zdobywać punkty przeciwko realnym przeciwnikom, zwiększać swoją rangę, zwiększać swoje różne możliwości, zdobywać nowe przedmioty, także jest wiele godzin rozgrywki i myślę, że zarówno gracze casualowi, jak i gracze bardziej hardkorowi znajdą tutaj coś dla siebie.
Pytanie tylko, czy mają po co sięgać po tą grę, jeżeli już grają w Call of Duty albo w Counter-Strike'a?
Wydaje mi się, że jest po co sięgać po tę grę, zależy też od ceny, jeżeli ona będzie spadać, to spokojnie można polecić tę grę, natomiast jest to pewne urozmaicenie, tak, bo już jeżeli trzymamy się tej konwencji Counter-Strike'a i Call of Duty, tak? W Counter-Strike'u mamy samą strzelankę, dużo celowania, dużo biegania, no ale mało takich różnych elementów fajnych, symulujących powiedzmy działanie jednostki specjalnej, które z kolei właśnie w Rainbow Sixie są. Z kolei Call of Duty jest dużo bardziej, moim zdaniem, casualowe. Tam jest strzelanie, bieganie, takie czasami również bez celu. Natomiast tutaj jest wszystko podporządkowane konkretnym rygorom misji i spokojnie tutaj odnajdą się gracze czy Battlefielda, czy Call of Duty, czy właśnie Counter-Strike'a, którzy chcą bardziej zróżnicowanej rozgrywki. Dlatego, że tego nie mówiłem na początku, ale oprócz tych różnych klas, różnych postaci, jest wiele różnych takich trików, różnych przedmiotów, które pozwalają w ciekawszy, lepszy sposób, szybszy realizować te misje. Na przykład mamy bomby podkładane na ściany, czy zwykłe granaty oślepiające, czy wszystko się wydaje takie proste, ale bardzo urozmaica rozgrywka. Znaczy nie jest to po prostu liniowe bieganie po mapie, chowanie się za ścianami, ale przykładowo chcąc zdobyć zakładnika, możemy na przykład wysadzić sufit, możemy wysadzić ścianę, drzwi, możemy zjechać na linię, możemy helikopterem podlecieć, także wiele różnych aspektów i to jest właśnie to, co powinno przyciągnąć do tej gry graczy z innych tytułów.
A jak gra wygląda i brzmi?
Gra wygląda świetnie. Zresztą trudno się dziwić, bo teraz większość gier jednak trzyma pewien poziom, jeżeli chodzi o grafikę. Fajnie wyglądają różne efekty, wybuchy, granaty oślepiające, także to jest naprawdę na plus. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, myślę, że też jest całkiem nieźle zrobiona ta gra. Podam może przykład, żeby jakoś to zilustrować, bo rozgrywka wygląda mniej więcej tak, że jedna drużyna pilnuje miejsca, a druga atakuje. Właściwie zdecydowanie największą część rundy zajmuje po prostu skradanie się, nasłuchiwanie, jakieś skrzypnięcia, także dźwięk pod tym względem jest dobrze zrobiony, ponieważ dzięki właśnie wsłuchiwaniu się w odgłosy mapy można zorientować się, z której mniej więcej strony atakuje przeciwnik. I to jest bardzo fajne, bo pozwala automatycznie ustawić się pod odpowiednie miejsce, no i też dodaje pewnej dramaturgii, bo wiadomo, czekamy na szturm i cisza, a nagle wybucha granat, wybucha ściana, wybucha bomba i jest totalna mega akcja, także pod tym względem jest to bardzo fajnie zrobione, emocjonujące i na pewno pod względem audiowizualnym autorów gry należy pochwalić.
Michał Dudliński grał w Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Mamy za sobą też bardzo spektakularną premierę z ostatnich kilkunastu dni. To The Division. To także jest gra powiązana z Tomem Clancy'm.
Tak, to także jest gra firmowana przez właśnie tego pisarza. No i trzeba przyznać, że jest to jeden z chyba bardziej nietypowych tytułów, które z nim kojarzymy, dlatego że przyzwyczaił nas do różnych mniej lub bardziej wojennych gier. Natomiast Division jest ruchem bardziej chyba w tym przypadku ze strony Ubisoftu w stronę sieciowych strzelanin taktycznych, tak jak to miało miejsce w Rainbow Six, gdzie się przyklejamy do jakiegoś winkla, strzelamy zza rogu, rzucamy granat, żeby ogłuszyć przeciwnika. W tym momencie nasz kolega zachodzi kogoś z flanki, strzela, realizujemy cele, tylko że nie jest to gra tego typu multiplayer versus drużyna kontra drużyna, czy gdzie realizujemy misję w ramach jednej kampanii. Nie. Jest to gra z względnie otwartym światem. Ten świat to jest kawałek Nowego Jorku, po którym chodzi nasz bohater. Nowy Jork, gdzie ma miejsce dziwna epidemia, infekcja, no i jako agent mamy wybadać, co się dokładnie stało, dbać o bezpieczeństwo, pokój, stabilność i tak dalej. Wszystko to jest pretekstem do fajnych strzelanin taktycznych w tym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję gry, to tak naprawdę jest to zbudowane na taktycznym strzelaniu Destiny, które jest grą bardzo zbliżoną, gdzie też podbijamy poziom bohatera, znajdujemy coraz lepszą broń, no i tak naprawdę skrzydła Destiny dostawało w momencie, kiedy graliśmy z kilkoma kolegami. Tak samo jest z The Division. Chodzi o to, żeby po prostu w grupie dwóch, trzech albo najlepiej czterech osób realizować kolejne misje, no i zabawa jest przednia.
No właśnie, zabawa jest przednia i chyba to tłumaczy, dlaczego tak wiele osób sięgnęło po tę grę, bo mówiliśmy już kilka razy na naszej antenie, że kolejne rekordy są pobijane właśnie przez The Division. Czy uważasz, że oczywiście ta gra zasługuje na taką popularność?
Tak, z kilku powodów. Po pierwsze, gra wygląda fenomenalnie. Nowy Jork, po którym chodzimy, wygląda świetnie, zwłaszcza nocą, gdy widać niektóre jarzące się neony, gdzieś w oddali płonie ognisko, dlatego że palą się jakieś rzeczy, snuje się dym. No, idziemy Broadwayem, który dobrze znamy przecież z amerykańskich filmów, czy inne lokacje w tym mieście. Wygląda to naprawdę świetnie. Z drugiej strony, chociaż jest to gra nie z perspektywy oczu, a z zapleców bohatera, to naprawdę przyjemnie się strzela. Jest to fajnie zrealizowana strzelanina. Jeżeli ktoś lubi strzelaniny będące wyzwaniem, ale nie męczące, to ta gra sporo takich wyzwań daje. Oczywiście, o ile porywamy się na wyzwania dopasowane do nas z poziomem, a nie zbyt wysokie, albo niezbyt niskie. Poza tym jest to gra, która niesamowicie wciąga i uzależnia. No, jest tutaj ten syndrom jeszcze jednej misji, jeszcze jednego zadania. Po prostu chce się po tym Nowym Jorku chodzić, chce się realizować kolejne zadania i to sprawia frajdy. Tak jak mówię, można to robić samemu, ponieważ nie jest to gra, która wymaga grania z kolegami. Można robić to samemu, ale najlepsza frajda jest to, kiedy robimy to w cztery osoby i widać, ktoś ubezpiecza jedną flankę, ktoś drugą flankę, ktoś rzuca gadżetem w tym czasie, ktoś jeszcze inny ubezpiecza nas z tyłu ze snajperką i zakłada headshoty na gości, którzy się wychylają zza winkla. To naprawdę wciąga.
Nowy tytuł, to musimy podkreślić, od Ubisoftu. Dobra premiera?
Bardzo dobra premiera, jedna z najmocniejszych chyba, wydaje mi się, w tym roku. Zobaczymy, czy nie będzie to jeden z najmocniejszych tytułów roku ogólnie. Z tym, że jedna rzecz, jak na razie gra wciąga na te parę dziesiąt godzin, 30-40 godzin można z tą grą spędzić z wypiekami na twarzy. Potem, no cóż, realizujemy wszystkie misje, realizujemy wszystkie cele i możemy albo bawić się w to samo na wyższym poziomie trudności, No albo po prostu poczekać, aż Ubisoft wypuści DLC z kolejnymi fragmentami Nowego Jorku, które będą tą mapę w jakiś sposób rozbudowywać, dawać nam nowe zadania, nowe misje, nowe zlecenia. Zakładam, że tak będzie. Na chwilę obecną parę dziesiąt godzin zabawy dla miłośników strzelanin gwarantowane, ale raczej niekoniecznie w dłuższa eksploatacja tego tytułu. Tutaj raczej co drążyć i co wyciskać z The Division nie ma. Przechodzimy do drugiej głównej części naszej audycji. Dzisiaj rozmawiamy o wystawie w Muzeum Techniki i Przemysłu, wystawie Demoscena Digital Art. Czymże jest demoscena? Coś, co funkcjonuje tak naprawdę nieformalnie, bez zrzeszenia, jako ruch artystyczny, ruch cyfrowych artystów w Polsce od lat 80. O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Są z nami Bartek Dramczyk, znany jako Voyager.
Dzień dobry.
Adam Skorupa, znany jako Skorpik.
Cześć, witam.
I Tomasz Cieślewicz, znany jako TDC.
Witam serdecznie.
Zacznijmy może od wyjaśnienia, czymże jest demoscena? Coś, co jest, mówię coś, dlatego że trudno jest mi scharakteryzować. Czy to jest subkultura? Czy to jest ruch? Czy to jest, no co?
Właściwie wszystko naraz, bo tak naprawdę jest to i subkultura tworząca, subkultura twórców, która pierwotnie taka nie była, rozwijała się do tego poziomu. Funkcjonuje już praktycznie od ćwierćwiecza. To już jest kawał czasu w epoce komputerów. Narodziła się razem z masowym rozpowszechnianiem oprogramowania. W tym momencie, kiedy oprogramowanie zaczęło pojawiać się na taśmach i nagle pojawiła się na początku grupa ludzi zwanych krakerami, którzy łamali zabezpieczenia w oprogramowaniu i wypuszczali własne wersje tego programu jak najszybciej, połamane już, gotowe do tego, do dystrybucji. Opatrywali je często taką cyfrową sygnaturą, składającą się najczęściej z ksywy tego, który to zrobił, połamał oprogramowanie, no i chwalącą się tym, że ja to zrobiłem. Te miniaturki, cyfrowe sygnaturki, które pojawiały się przed uruchomieniem gry lub programu, szybko zaczęły wyrastać w małe dziełka. Tu była muzyczka, tutaj jakiś przewijany napis, tu jakieś logo skaczące po ekranie. No i w efekcie doszliśmy do czegoś, co do wykorzystania komputera w zupełnie inny sposób, niż ktokolwiek by pomyślał. Oprócz gier pojawiły się małe cyfrowe dziełka. Ktoś bardzo słusznie pomyślał, że warto by to od tego całego zamieszania związanego z łamaniem oprogramowania po prostu oddzielić. I stało się. Narodziło się jakiś ruch, który powoli, bardzo powoli wykształcił swoje zasady. No i dziś mamy coś, co nazywamy demosceną. I subkulturę, podziemie artystyczne i zupełnie niekomercyjną formę sztuki, która rozwija się w bardzo różnych kierunkach.
Dokładnie, mówimy tutaj o sztuce, ale musimy powiedzieć, bo to nie jest może dla wszystkich jasne, co jest dla was tym tworzywem, co jest dla was pędzlami, farbami i tak dalej.
No więc tutaj jest właściwie kilka różnych form, bo na scenie realizują się zarówno muzycy, graficy, jak i koderzy, ci, którzy zajmują się kodem. Z jednej strony mamy muzyków przywiązanych albo do pewnych platform, czyli piszących dziś muzykę na stare maszyny, takie jak Commodore 64, dlatego że lubią układy scalone, syntetyczne układy scalone, które siedzą w tych maszynach, albo piszący zupełnie nowoczesną muzykę, jako ilustracje są traki do dem. Oprócz tego mamy grafików, którzy rysują albo pikselami na najbardziej prymitywnych maszynach, albo po prostu używają Photoshopa lub innych współczesnych narzędzi do pracy i uczestniczą w takich konkursach. No i po jakby trzeciej stronie, spajającej to wszystko w jedną całość, mamy programistów. Tych, którzy piszą własne engine'y, własne silniki, także na bardzo małe komputery, po to, żeby coś ciekawego pokazać. W efekcie dostajemy jakby mieszankę tych wszystkich trzech czynników, ułożoną w takiej proporcji, która daje po prostu teledysk. Komputerowy, często abstrakcyjny, bo nie ma w tym ani polityki, ani zamieszania jakiegokolwiek, po prostu abstrakcyjny komputerowy teledysk.
Moje pytanie do Adama. Ty znany jesteś dzisiaj jako jeden z autorów muzyki do Wiedźmina, ale cofając się wstecz, patrząc na przeszłość, no to ty zaczynałeś jeszcze w czasach właśnie koderów.
W czasach, no w latach 90. od tego zaczynałem i właściwie dlatego jestem muzykiem, zupełnie przez przypadek. Właśnie kiedy się tworzyły pierwsze grupy komputerowe, ja w tym momencie jedyne, co umiałem zrobić na komputerze, to łamać joysticki, ale przyszli kumple i powiedzieli, stary, może byś coś porobił z nami? A co robicie? No robimy dema. Super, fajnie, też bym chciał porobić, ale właściwie co mógłbym robić? No wiesz, programistę mamy, grafika mamy, ale nie mamy muzyka. Ja mówię, hura, będę muzykiem. Chociaż żadnego wykształcenia ani jakiejkolwiek wiedzy w temacie nie miałem. Dostałem swój pierwszy program. Naumiałem się go, przez 2 tygodnie go strasznie umęczyłem, aż w końcu go wymęczyłem. Stworzyłem swoje pierwsze dzieło 20-sekundowe. Nie chciałbym go nigdy publikować. W każdym razie to był początek. No i jak się okazało, że komuś się to podoba, mi to sprawiało dużo satysfakcji, tak już zostało. Właśnie po 25 latach jestem tu, gdzie jestem.
Tomasz, jak wygląda twój związek z demosceną?
Ja zaczynałem stosunkowo wcześnie, dlatego że to był jakiś rok 89 i wtedy się akurat w game dev wciągnąłem, to znaczy na swoim 8-bitowym Atari coś tam programowałem i zupełnym przypadkiem jakoś zgadałem się z jedną z pierwszych w ogóle w Polsce firm komputerowych, które miały w planach wydawać polskie gry, żeby jakoś razem wspólnie to wszystko zrobić i tam założyliśmy taki pierwszy zespół, który w ogóle, taki zespół programistyczny, który właśnie miał tworzyć. A potem różne inne rzeczy poszły w ruch, na przykład razem z Bartkiem potem pracowaliśmy w Bajtku i właśnie Bartek na przykład w Commodore Amiga bardzo dużo opisał o demoscenie. W ogóle właśnie było bardzo fajne to pismo ich, które oni robili, bo tam właśnie naprawdę fajnie prowadzili całą tą tematykę, tak żeby czytelnik wiedział, co to jest, albo żeby czytelnik wiedział, co, gdzie, kiedy się w Polsce wydarzy, na czym warto być. Także chyba w ogóle w całej Polsce nie było drugiego pisma, które tak poważnie traktowało wtedy demoscenę. To był początek lat 90.
No bo warto powiedzieć, że demoscena to nie jest tylko grupka jegomości, którzy od 25 lat siedzą przy swoim 8-bitowym Atari i dubią na tym muzyczkę. Jest to społeczność, więc są to też spotkania, są to prezentacje tych dem, wymienianie się patentami, pokazywanie sobie, kto zrobił coś lepiej, ładniej, szybciej, albo zamknął to w mniejszej ilości bajtów.
Tak, rywalizacja tutaj jest w ogóle kluczowa, to znaczy na samym początku była rywalizacja na przykład pomiędzy grupami, albo pomiędzy całymi scenami, czy na przykład scena komodorowców, scena atarowców, czy amigowców.
Sławne wojny marek komputerów. Coś, tak, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się trochę abstrakcyjne, tylko dlatego, że teraz mamy inne marki, innych platform.
Znaczy, tak, tak. To znaczy dzisiaj też troszeczkę jest wojna pomiędzy na przykład konsolami dwiema głównymi, prawda? Albo na przykład
kartami
wojna
graficznymi.
Tak. Albo wojna pomiędzy OpenGL-em albo DirectX-em, prawda? Wśród programistów, czy to gier, czy to dem. Natomiast rzeczywiście tutaj, znaczy ta rywalizacja ma w sobie pewne piękno. To znaczy chodzi o to, że tak, jeżeli mamy konkurs, który jest u nas zwany kompo, czyli każdy może zgłosić dowolnego typu pracę i ona jest potem w sposób demokratyczny oceniana, tak? To w tym momencie rywalizacja jest kluczowa, to znaczy ktoś chce w jakiś sposób zaimponować, on chce pokazać coś świetnego, coś, czego na przykład bardzo często w ogóle nigdy nie widzieliśmy na oczy, znaczy w sensie, że odkrywa jakąś zupełnie nową możliwość jakiegoś sprzętu, czy to muzycznego, czy czegoś innego. Na przykład u nas na Atari ostatnio popularna od wielu lat jest na przykład robienie muzyki na jednobitowej na układzie graficznym. Taka ciekawostka. O.
To wytłumaczmy osobom postronnym, które nie wiedzą absolutnie, o co chodzi. Co to oznacza właśnie robienie takiej muzyki na
masakra.
Masakra, tak. To znaczy, no, chodzi o to, że powiedzmy, no, tak jak mamy, no, nie wiem, czy telefon komórkowy, czy powiedzmy, nie wiem, player MP3, to on służy do jakiegoś konkretnego celu, tak? Player MP3 ma odtwarzać po prostu muzykę. Jeżeli ktoś by raptem zaczął na przykład na nim drukować, to byśmy wszyscy się bardzo zdziwili, tak? I to mniej więcej tak wygląda. Po prostu staramy się zadziwić, staramy się rywalizować i fajna jest ta nasza społeczność właśnie dlatego, że tutaj jest pełna swoboda twórcza, technologiczna. Każdy może sięgnąć po coś bardzo, bardzo dziwnego i próbować na tym stworzyć coś, czego jeszcze nikt nie widział. I tutaj właśnie też rywalizacja, czyli na przykład, my zrobimy to lepiej niż wy, tak? Albo my zrobimy to lepiej niż to, co zrobiono rok temu, tak? To takie tego typu rzeczy są.
Ale czy jesteście bardziej artystami, czy postrzegacie się bardziej jako szaleni programiści?
Znaczy to tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta, bo scena nigdy nie mówiła o sobie per artyści. Nigdy jakby nie było takiego typowego artystycznego zadęcia, że musimy coś ważnego zrobić, jesteśmy ważni w tym, co robimy. To cały czas była zabawa od początku do końca i cały czas była to konkurencja. Oczywiście jest to także zabawa bardzo ściśle związana z maszynami, bo bez maszyn i komputerów i tych starych i nowych scena po prostu by nie istniała. Jeżeli nie ma prądu, nie ma sceny. Raz była taka sytuacja w Polsce, że było party prawie, że bez prądu musieliśmy przywieźć generator prądu, bo inaczej by impreza się nie odbyła. Okazało się, że w całym regionie w Poznaniu odcięto prąd, bo coś było w tym momencie robione. No więc impreza odbyła się na jednym projektorze, jednym komputerze podpiętym właśnie pod ten generator prądu stojący na zewnątrz. Generalnie rzeczywiście już w tej chwili można patrzeć i rozpatrywać scenę jako formę sztuki, bo jest to sztuka. Po prostu to są obrazy, to są dźwięki zrobione oczywiście w specyficzny sposób, które można odbierać w taki sposób. Dzieła te końcowe, czyli dema lub intra, to są po prostu dobrze zrobione teledyski. Nawet jakby usunąć cały ten bagaż wiedzy, że to jest coś komputerowego, coś, co się dzieje w czasie rzeczywistym i w ogóle inne wszystkie, całą tą wiedzę, którą my mamy, bawiąc się w to od lat, to z tego wychodzi coś bardzo ciekawego. Po prostu świetnie synchronizowany teledysk, doskonale dobrane efekty, bardzo często rzeczy, których po prostu nie widzimy w popkulturze, bo są niepotrzebne.
Z tą jedną różnicą, że wasze teledyski, czyli grafika, muzyka, według części kryteriów muszą zmieścić się, no, jest tutaj poprzeczka wysoko założona, ilość pamięci, którą dana prezentacja ma docelowo zajmować, nie może przekroczyć takich norm, które dzisiaj na przykład, no, ikonka na pulpicie może zajmować więcej, czy plik dokumentu z edytora tekstu bywa parokrotnie większy niż to, co jest w tym całym pliku.
Mówimy w tym momencie o intrach, czyli tak naprawdę produkcjach, które są takie same jak dema, tylko mają ograniczony rozmiar i te rozmiary są naprawdę bardzo minimalistyczne. Jakby najbardziej popularny rozmiar to są 64 kilobajty, co jest oczywiście sporą wielkością, jeżeli na to spojrzymy, bo jest to praktycznie duży dokument Worda albo kilka dokumentów Worda, ale weźmy pod uwagę, że w środku siedzi oprogramowanie, które generuje muzykę, ma cały zapis nutowy, ma wszystkie sceny graficzne i jeszcze odgrywa kilka minut filmu, często w jakości HD po prostu. Jeszcze niższa kategoria rozmiarem to zaledwie 4 kilobajty. No. Wyobraźmy sobie, że obserwujemy widok fotorealistyczny gór zrobiony w 4 kilobajtach razem z muzyką. To jest rozliczliwe, nazywa się Elevated. Jest taka produkcja, od dawna uznawana już za najlepszą. Rzeczywiście nikt jeszcze nie pobił tego rekordu. Znaczy nie zrobił tego lepiej po prostu. Jeszcze nie pojawiło się tak mocne intro. I są jeszcze niższe produkcje. To znaczy oprócz tego, o czym mówię, czyli tych 64 kilobajtów, które są najpopularniejszymi kategoriami na PC-tach, musimy pamiętać o tym, że mamy całe otoczenie, całe środowisko, system operacyjny, który też ma masę danych w środku, kartę graficzną, która ma własne pixel shadery i całą masę wynalazków, które pomagają programiście. Więc de facto to nie są 4 czy 64 kilobajty, tylko kilkaset megabajtów tego, co siedzi w systemie operacyjnym. Jest taka kategoria, która jakby unika sięgania po tak wielkie zasoby, czyli pisane w czystym DOSie 256-bajtowe intra. Są też mniejsze oczywiście, ale to są rzeczy, które często już pokazują grafikę trójwymiarową w tak małym rozmiarze.
A jest to wielkość SMS-a takiego większego, tak?
Tak, jest to nieprawdopodobne, jeżeli porówna się wynik końcowy i to, co jest na wejściu, czyli tak naprawdę ciąg 250 dziwnych znaczków, kodów i to jest właściwie coś, co chyba daje najlepsze wyobrażenie. To można oczywiście zobaczyć, wszystko uruchomić najlepiej już w tej chwili pod jakimś DOSBoxem, bo już DOSa czystego nie ma po prostu w Windows.
Ale czy muzykę też można zapakować właśnie do takiego rozmiaru? Bo kiedy myślimy o muzyce cyfrowej, to mamy w głowie MP3 albo pliki WAV, które jednak swoje ważą.
Oczywiście można ją zapakować do dużo mniejszego formatu, bardziej skompresowanego. Zabrzmi ona oczywiście troszeczkę inaczej, no bo jest stricte wygenerowana wewnątrz komputera, a nie jest zagrana przy pomocy klasycznych instrumentów czy syntezatorów. Więc no, jest dużo różnych możliwości. Może to być właśnie muzyka nawet grana z pliku tekstowego, gdzie wartością jakby instrumentem jest pisk, który został wygenerowany przez komputer zupełnie przez pomyłkę, bo próbował po prostu odegrać plik tekstowy i na tej podstawie można stworzyć jakąś muzykę.
Ciekawą muzykę?
Ciekawą muzykę, oczywiście. Zwróćcie uwagę na to, jak często teraz muzyka się miesza, ta super nowoczesna, z tym wszystkim, co znamy właśnie z komputerów, chociażby z Commodore 64, jak często się sięga po te brzmienia w chwili obecnej w muzyce popowej.
Na przykład Lady Gaga.
Na przykład Lady Gaga. Bardzo dużo jest takich brzmień, które my, jakby wychowani na tego typu komputerach, no doskonale to brzmienie pamiętamy. Więc jest to dla wielu w chwili obecnej jest to jakaś inspiracja. Myślę, że właśnie zgrzyty, piski wszelakie, które komputer generuje przez pomyłkę, również są inspiracją dla wielu twórców tworzących muzykę nowoczesną, inteligentną tak zwaną, chociażby twórcy właśnie muzyki IDM-owej bardzo często korzystają z różnego rodzaju zgrzytów, pisków, to nic innego jak tak naprawdę błędy odgrywane przez komputer, które potem są traktowane jako elementy bitu.
O ile mnie pamięć nie myli, to Kaliber 44 swoją pierwszą płytę właśnie na Amidze zrobił za pomocą modów, które też są właśnie na scenie dosyć popularne w części środowiska właśnie z Amigą chociażby powiązanego.
Moduły jako takie są jakby zupełnie inną sekcją muzyki. Mają swoje bardzo ścisłe ograniczenia, przynajmniej te klasyczne moduły Amigowe. To są zaledwie 4 ścieżki 8-bitowych próbek razem. I to jeszcze grane w specyficzny sposób, bo 2 kanały na lewe, 2 kanały na prawo, więc tak naprawdę dopiero po przemiksowaniu tego wychodzi coś ciekawszego. Natomiast dziś już w zeszłym roku powstało oprogramowanie, które służy do DJ-owania na Amidze, po prostu. Bierze się taki zestaw modułów i zaczyna się nimi grać i miksować je na żywo za pomocą zwykłej, prawdziwej Amigi.
Mówimy o komputerze, który teoretycznie jest uznawany za martwy od połowy lat 90.
Tak, dokładnie tak, ale wciąż okazuje się użyteczny i wciąż jest to ciekawe, chociażby z tego powodu, że brzmienie jest odrobinę inne, możliwości oczywiście przez to, że są tak ograniczone, wymuszają na muzykach dużo pracy i uzyskanie naprawdę ciekawych efektów, no chociażby za pomocą Arpeggia, który nie jest już w tej chwili jakby, no jest stosowany do czegoś zupełnie innego. I w tym momencie nagle okazuje się, że to, co zniknęło jakby z popkultury, gdzieś tam żyje zupełnie osobnym torem, a całe sekcje modułów są po prostu do ściągnięcia za darmo z dużych serwisów, które po prostu je gromadzą od lat.
A czy Atari żyje wobec tego?
Oczywiście. Tak, no mogę powiedzieć z dumą, że Atari jest bardzo mocne w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce. Nawiązując do właśnie tematów muzycznych, które przed chwilą mówili koledzy, to na przykład w zeszłym roku na naszej największej takiej imprezie ogólnoeuropejskiej Silly Venture, jeden z naszych muzyków zrobił coś takiego, że wyciągnął jakiś bardzo stary syntezator, podłączył do Atari ST, które słynie na przykład z tego, że na nim powstał musical Metro, taki pierwszy musical w Polsce. To on podłączył to do tego i chciał nam pokazać, co się da wycisnąć z bardzo, bardzo starego syntezatora. I powiem szczerze, że ja muzykiem nie jestem, ale na mnie zrobiło to bardzo duże wrażenie. Po prostu chłopak wstał, podłączył i zaczął grać i to była część konkursu. Mogliśmy potem głosować na te jego utwory. To było naprawdę bardzo piękne. Natomiast wracając do tego, jak Atari żyje. No właśnie Atari żyje bardzo dobrze, dlatego że... Znaczy to jest jakiś zbieg okoliczności, ale tak się akurat składa, że w Polsce się naprawdę dużo dzieje, jeśli chodzi o Atari, to znaczy mamy czasami nawet i 4 imprezy w ciągu jednego roku, a inne nasze społeczności sceniczne w Polsce, no niestety nie mogą się poszczycić takimi osiągnięciami. Na przykład w zeszłym roku na Silly Venture mieliśmy 120 prac zgłoszonych i samo oglądanie tego to było wiele, wiele godzin, ale oczywiście dla nas bardzo szczęśliwych godzin, bardzo przyjemnie spędzonych. Także fajnie się bawimy i przychodzą też do nas właśnie się bawić też inni, właśnie czy to komodorowcy, czy to spektrumowcy, bo jest u nas wesoło.
Ja mam takie pytanie troszkę z innej strony, bo wspomnieliśmy o popkulturze, a demoscena narodziła się gdzieś pod koniec lat 80., można tak mniej więcej przyjąć. Czy nie jest to przypadkiem pierwsza, ale też chyba ostatnia autentycznie cyberpunkowa subkultura, która się narodziła?
Bardzo często używa się tego terminu rzeczywiście w związku ze sceną, ale to prawdopodobnie wynika z tego, jak wizualnie zrobione są dema. No, też bardzo często eksplorują jakby tematykę robotów, maszyn i integracji człowieka z maszynami. Coś w tym jest takiego.
Ale też od strony praktycznej jest to siłowanie się człowieka z maszyną właśnie.
Tak, to znaczy na pewno te komputery, szczególnie te stare albo próba robienia czegokolwiek do bardzo małych intr, uczy ogromnej pokory. Zarówno muzyka, grafika, jak i kodera, bo wiele rzeczy trzeba zrobić zupełnie od podstaw. Tu jakbym, bardzo bym polecał obejrzenie węgierskiego dokumentu na temat sceny. Nazywa się on Moleman 2. Z polskimi napisami, więc nie ma problemu zrozumienia węgierskiego. Zresztą leci on na wystawie, można go obejrzeć po prostu na miejscu. I tam jakby koderzy bardzo dużo mówią o tym, w jaki sposób uczyli się pewnych rzeczy i do jakich wniosków, zresztą wspólnych, wszyscy dochodzą w pewnym momencie dokumentu. Rzeczywiście jest w tym coś takiego zupełnie cyberpunkowego, zrozumienia maszyny od zupełnie innej strony, bo jakby przyjrzyjmy się całemu procesowi twórczemu. Zwykły analogowy mózg siada przed maszyną, cyfrową, logiczną. Zmusza ją do rzeczy, do których projektanci ją, po prostu jej nie projektowali, nie myśleli w taki sposób. Zmusza do osiągnięcia niemożliwego, a na końcu też ma analogowy umysł i zmysły, które zbierają dane, tak? Coś w tym dziwnego jest. No. Ja kiedyś sobie zażartowałem, ale coraz bardziej zaczynam chyba stwierdzać, że jest to prawda, że jeżeli kiedyś po nas nadejdą sztuczne inteligencje, to prototyp sztuki już mają. Scenę. W tym sensie, że optymalizacja kodu też jest równie ważna, jak pokazanie czegoś ciekawego na ekran.
Jak daleko przesuwacie te granice, jeżeli chodzi o siłowanie się właśnie z maszynami?
Chyba raczej jak nisko tak naprawdę. Jak nisko poziomowo trzeba zejść, żeby zrobić pewne rzeczy. To znaczy, na pewnym etapie rzeczywiście jest tak, że i muzycy zaczynają rozumieć maszynę i rozumieć kod tej maszyny, bo tak jest łatwiej. Czasem trzeba sobie pomóc po prostu. Poza tym pisanie muzyki na przykład na 8-bitowym Atari czy na Commodore 64 to są ciągi cyfr, nic innego. Oczywiście jest do tego edytor, który pozwala to robić trochę łatwiej, ale trzeba pamiętać, że czwórka to taka fala, dwójka to inna fala dźwięku. No, po prostu to są ciągi cyfr, którymi można by po prostu sypać głowy w tej chwili, które układają się w dźwięki. Zresztą muzyka de facto jest matematyką, bardzo czystą matematyką. Jeżeli ktoś się zwróci i zacznie patrzeć na muzykę jako na matematykę, to nagle odkryje zupełnie inne schematy w tym wszystkim.
Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że te granice to jest bardzo ciekawa kwestia, również od strony psychologicznej i zdolności w ogóle ludzkich. Ja na przykład w zeszłym roku roku zaprezentowałem na przykład w Politechnice Warszawskiej na Global Game Jamie taki wykład pod tytułem Nowe tryby graficzne 8-bitowego Atari po 36 latach. Chodzi o to, że ten komputer ma 36 lat, a my cały czas odkrywamy na nim nowe tryby graficzne. Ja tam właśnie na tym wykładzie zadawałem widzom takie pytania, gdzie jest ta granica, tak? Możliwości i sprzętu, i naszej pomysłowości ludzkiej. No i wydaje mi się, że na razie do tej granicy jeszcze nie doszliśmy, jesteśmy bardzo daleko, mimo że 36 lat minęło, to po prostu cały czas ktoś coś wymyśli, cały czas ktoś coś, czymś nas totalnie zaskoczy, ale tak po prostu totalnie.
Pytanie do Adama, dlatego że ty cały czas, teraz w ostatnim czasie robisz muzykę do gier, ale nie tylko do gier, udźwiękawiasz różne projekty w zupełnie innym stylu niż to, co kojarzone jest z demosceną. Cały czas jednak robisz rzeczy na demoscenę, nie masz na to czasu, a może nie masz czasu, ale jednak cię coś ciągnie? Jak to jest? Dlatego, że to są zupełnie inne tryby aktywności mimo wszystko.
Robię się coraz starszy i mam coraz większą ochotę na taką sentymentalną podróż. Uwierz mi, może w tym roku mi się uda w końcu pojechać na jakieś party i przeżyć to jeszcze raz, bo mam niesamowicie miłe wspomnienia związane z całą tą właśnie subkulturą i z tymi wszystkimi imprezami, z tymi wszystkimi ludźmi, których spotykałem. Była to cały czas pasja i duża radość tworzenia właśnie przy ogólnym poklasku i wsparciu wszystkich innych ludzi. Dzięki temu jakby tą pasję przekułem w swój zawód i dalej się tak naprawdę cieszę tym, co robię, bo tak jak mówiłem na początku, nie jestem kształconym muzykiem. Natomiast zostałem muzykiem z tego względu, że sprawiało mi to wielką satysfakcję. Miałem duże wsparcie właśnie wśród innych ludzi. I w chwili obecnej jakby dalej to kontynuuję. Po prostu się świetnie bawię, a mam możliwość jakby rozwijania się na zupełnie innych polach. Mówiąc krótko, robię to, co lubiłem zawsze i to, co robiłem wcześniej, ale ktoś chce mi za to dać pieniądze na chleb, więc jestem mega zachwycony. I tym sposobem już właściwie komponuję muzykę do wszelkich możliwych mediów, które potrzebują tego typu rzeczy, czyli no, jestem znany właśnie z muzyki do gier komputerowych, ale coraz częściej mam możliwość pracy przy różnych formach takich audiowizualnych, czy to do telewizji, czy to do jakichś miniatur filmowych, czy filmów animowanych, czy też audiobooków. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie ta muzyka jest potrzebna, mam możliwość się wykazywać, a w związku z tym, że jakby robię to tak długo i zaczynałem od takich właśnie niskopoziomowych rzeczy jak moduły, to myślę, że czuję się dobrze w każdym stylu muzycznym, łącznie z tym, który jakby jest albo bardzo retro, albo bardzo futurystyczny, bo jakby robimy w chwili obecnej pełne koło. Bardzo często się teraz wraca do tych takich form sprzed 25 lat, uważając, że jest to coś zupełnie nowego, coś, co się nazywa synth-pop na przykład, tak? Albo takie historie, to są rzeczy, które myśmy byli w stanie zrobić 25 lat temu, ciesząc się, że wow, ten komputer tak gra, chociaż to było mega badziewie. W chwili obecnej coś, co ja uznaję za mega badziewie, jest totalnie na topie, więc takie tam dygresyjki.
Ale czy to oznacza, że też coraz młodsze osoby dołączają do demosceny, czy jednak jesteście hermetyczni?
U nas jest sporo młodych ludzi, tak. Teraz do nas dołączył taki nastolatek i ostro się wziął za programowanie. Na przykład ostatnio na Low Terrorze zamiast z nami się bawić, po prostu siedział i kodował.
Nie, moja obserwacja jest akurat tutaj zupełnie inna, ponieważ no, współpracuję przy organizacji party Riverwash, która już toczy się od 2007 roku w Polsce przez wiele, wiele lat. Niestety tych młodych osób na scenie jest mało. Znaczy kilka na pewno się pojawia, natomiast tych, którzy rzeczywiście wciągną się w to wszystko, zanim tak naprawdę zrozumieją wszystkie zasady i zanim po prostu zrozumieją, ile jeszcze pracy przed nimi, żeby parę rzeczy osiągnąć, to bardzo szybko rezygnują. Niestety brakuje im tego zacięcia, które kiedyś się po prostu miało, bo był na to czas. Tutaj jakby wspominamy też jeszcze o maszynach i jednej ważnej maszynie, która scenę też zbudowała jakby z drugiego krańca, to Amiga. Amiga rzeczywiście jest komputerem, który był pierwszą maszyną pomyślaną jako komputer dla artystów. Tak się po prostu stało, a pierwsza taka prezentacja, która została napisana na Amigę w styczniu 1984 roku, taka charakterystyczna skacząca kuleczka, to jest de facto, z definicji jest to proste demo. Demo, które wykorzystuje możliwości komputera, pokazuje coś ciekawego i korzysta oczywiście z bardzo specyficznych trybów graficznych. Dlatego to hasło jest bardzo ważne dla sceny, to znaczy w ogóle ten komputer zrobił bardzo dużo i bardzo mocno namieszał na scenie, bo okazało się, że to była pierwsza poważna maszyna, która pozwalała bawić się dźwiękami, grać samplami, rysować grafikę, która była bardzo bliska zdjęciom przez tryby wielu kolorów, no i ogólnie stała się po prostu zapleczem dla artystów takich komputerowych.
Cofnęliśmy się tutaj do korzeni, więc ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj zwrócił uwagę, dlatego że wspomnieliśmy o grupach krakerów, którzy łamali zabezpieczenia w oprogramowaniu, dołączali do tego swoje sygnatury graficzne, dźwiękowe. Czyli wynika z tego, że scena, demoscena wyrosła tak naprawdę z piractwa.
Tak, I to jest jasne od samego początku. Stąd się wzięła scena.
Znaczy, ale... ja bym chciał zgłosić weto. Powstała scena w ten sposób, ale na zachodzie. W Polsce nie.
Bo nie mieliśmy wtedy piractwa.
Znaczy nie, bo wtedy formalnie, piractwo było... Prawie. Tak, to znaczy wtedy po prostu w Polsce nie było co łamać, w związku z tym w Polsce demoscena wyszła samoistnie, sama z siebie. Natomiast na zachodzie tak, rzeczywiście z krakerów wyszło.
No to kolejne weto, bo w tym momencie tak naprawdę mówimy o jeszcze jednym ciekawym zjawisku. Scena uczy bardzo poważnego poszanowania cudzej pracy. Dla przykładu, jeżeli ja na przykład znajduję w jakimś utworze bardzo ciekawe próbki dźwięku, to wypada zapytać autora, czy mogę z nich skorzystać. I to jest zwyczajowe działanie. W przypadku prac graficznych był pewien taki obyczaj przez dłuższy okres czasu, że jeżeli praca była skopiowana, w takim sensie, że została na przykład przerysowana piksel po pikselu z innego obrazka, to już nie można było na niej napisać, że to nie jest kopia i nie można było po prostu nie poinformować wszystkich, że po prostu coś przerysowała.
I tu dochodzimy do jeszcze jednej istotnej rzeczy, że twory, które powstają w ramach demosceny, są wyłączone z praw autorskich, po prostu są udostępnione szerokiej publiczności.
Tak, naprawdę sposób jakby rozpowszechniania prac w założeniu jest taki, że wszystko, co się pojawia na imprezach i przechodzi przez całe sito konkursowe, jest później rozpowszechniane absolutnie za darmo. No, powiedzmy na takiej licencji wcześniejszej jak public domain. Po prostu bierz, oglądaj, baw się tym wszystkim.
Ale nie używaj komercyjnie.
A właśnie. I tu jest właśnie jakby ten haczyk, który w praktyce faktycznie w licencji, taka licencja nigdy nie istniała, dopiero ona się pojawiła później, po pewnym okresie istnienia sceny, mówię tutaj o Creative Commons, wymyślonym później jako licencja i właściwie scena doskonale by się wpisywała w takie, tego typu licencje, chociaż tych licencji wcześniej nie było.
To znaczy ja może bym to tak opisowo przedstawił. Chodzi o to, że nasza społeczność kieruje się takimi zasadami jak pierwszy internet, czyli wszystko dla wszystkich, wszystko za darmo. Tyle, że internet powstał dużo później, bo na przykład w Polsce już powstawały pierwsze produkcje w roku 87 i już wtedy to tak funkcjonowało, że co prawda na giełdach komputerowych, bo takie były wtedy realia, te demo były sprzedawane o dziwo za pieniądze i ludzie to kupowali za pieniądze, ale tak naprawdę każdy to tworzy właśnie zupełnie nie licząc się z tym, że cokolwiek na tym zrobi, że nie ma zamiaru wystawić jakiejkolwiek ceny za to, co zrobił. Także jest to bardzo fajne, myślę, w naszej subkulturze. Nawet kiedyś było coś takiego jak taki wielki bunt, że ktoś właśnie troszeczkę chciał skomercjalizować party, na którym byliśmy, na takiej zasadzie, że zebranie pieniędzy, żeby po prostu ufundować nagrody dla tych, którzy zwyciężą. I chodzi o to, że wtedy ludzie zaczęli robić bardzo, bardzo złe produkcje, żeby nie wygrać. Właśnie jako bunt, że po prostu nie, tutaj nie będzie żadnej komerchy.
A czy wobec tego pojawił się bunt, że teraz będzie wystawa w Muzeum Techniki?
Myślę, że ten bunt się na pewno się z jakiejś strony pojawi, bo zawsze któraś z grup tak naprawdę będzie niezadowolona. To znaczy zebranie w jednym miejscu wszystkich scen, bo scena jest oczywiście podzielona na platformy, na muzyków, grafików, designerów, koderów. To jest tak naprawdę cały szereg różnych osobistości w środku, którym po prostu w jednym miejscu nie da się dogodzić.
Ale
nie da
się wszystko...
Tak, mimo wszystko tak, ja próbowałem to zrobić, dlatego tak naprawdę jednocześnie ta galeria sztuki, która wisi na ścianach w tej chwili, bo udało się to zrobić, wydrukować, prace graficzne, na ścianach widzą prace graficzne z Commodore 64, ZX Spectrum, współczesne, te rysowane rok temu, w tym roku. Commodore 64, Amiga, wreszcie współczesne prace na PC-ta, obrazki generowane przez 4-kilobajtowy kod. Tak samo na samej wystawie jakby ta cała mieszanina komputerów, która tam jest, trochę przedstawia to, co na tej scenie się dzieje i działo. Bo mamy tam i Commodore 64, i Atari 600XL konkretnie. Stoją trzy Amigi i reszta to są PC-ty, na których tak naprawdę można obejrzeć i bardzo małe produkcje, te 128-bajtowe, 64-kilobajtowe.
Tak więc zapraszamy wszystkich właśnie do Warszawskiego Muzeum Techniki, bo tam można zobaczyć, jak wyglądała demoscena.
Zobaczyć i usłyszeć.
Zobaczyć i usłyszeć. Wszystko to na wystawie demoscena Digital Art.
A my dziękujemy tymczasem za udział naszym dzisiejszym gościom. Bartek Dramczyk Voyager.
Dziękuję bardzo.
Adam Skorupa Skorpik.
Dziękuję i pozdrawiam.
Tomasz Cieślewicz TDC.
Również pozdrawiam i zapraszam na wystawę.
Żegnamy się także my, Kasia Gizińska
i Przemek Pawełek. Do usłyszenia.
Jest 15.
Polskie Radio 24. Tu i teraz.
Czas na informacje dnia.
Warto sprawdzić zabezpieczenia domu. Policjanci ostrzegają przed włamywaczami. W Belgii dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut udziału w organizacji terrorystycznej. Za chwilę powiemy o zwyczajach Wielkiej Soboty dawniej i dziś.
Wiadomości Polskiego Radia 24.
Piotr Topoliński. Policja ostrzega przed włamywaczami. Święta to czas szczególnej aktywności złodziei, którzy korzystają z nieobecności wielu osób. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji przypomina, że przed świątecznym wyjazdem do rodziny warto dokładnie sprawdzić wszystkie zabezpieczenia przed włamaniem.
Bardzo prosimy, abyście Państwo przede wszystkim korzystali ze wszystkich zabezpieczeń, jakie w domu posiadacie. Doświadczenie pokazuje, że zdarza się, że ktoś zainwestował.